Rozdział trzeci. Posłuchanie. Pan de Treville był właśnie w jak najgorszym usposobieniu. Pomimo to grzecznie powitał młodzieńca, który skłonił mu się do ziemi i uśmiechnął się na przemówienie, w którym akcent bearneński przypomniał mu jego młodości i kraj. Wspomnienie to jak zawsze miłe każdemu człowiekowi. Jednocześnie jednak, podchodząc do przedpokoju, skinął w stronę D'Artagnana ręką, jakby prosił go o pozwolenie załatwiania się z innymi, zanim wda się z nim w rozmowę i zawołał po trzykroć, a za każdym razem głos potęgując się, przychodził z tonu rozkazującego w mocno zagniewany. Athos, Porthos, Aramis! Dwaj muszkieterowie, z którymi zawarliśmy już znajomość, wysunęli się z gromadki, a skoro przestąpili próg gabinetu, drzwi zaraz się za nimi zamknęły. Ich postawa, jakkolwiek niezbyt pewna siebie, wyrazem pełnym godności i uszanowania, wprawiła D'Artagnana w zachwyt, który widział w tych ludziach półbogów, a w ich wodzu Jowisza olimpijskiego, zbrojnego we wszystkie pioruny. Kiedy już dwaj muszkieterowie weszli, a drzwi się za nimi zamknęły i gwar w przedpokoju, podsycony zapewne tym wezwaniem, wszczął się też na nowo, pan de Treville, milczący, z brwiami ściągniętymi, przemierzył kilkakrotnie wielkimi krokami gabinet, mijając za każdym razem Porthosa i Aramisa, jak struny wyciągniętych, i zatrzymał się raptem przed nimi, patrząc zagniewanym wzrokiem. — Czy wy wiecie, co mi król powiedział? — wrzasnął. — I to wczoraj wieczorem. Czy wiecie, panowie?
— Nie — odpowiedzieli po chwili milczenia obaj muszkieterowie.
— Nie, panie, nie wiemy.
— Ale spodziewamy się, że pan zrobi nam zaszczyt i powie. Dodał Aramis miękkim głosem z towarzyszeniem najwdzięczniejszego ukłonu.
Powiedział mi, że odtąd swoich muszkieterów będzie zaciągać z gwardii kardynalskiej.
Z gwardii pana kardynała? A to dlaczego?
Żywo zapytał Porthos. Bo uważa, iż lura jego potrzebuje być wzmocniona dobrym winem.
Dwaj muszkieterowie zaczerwienili się aż po białka oczu. D'Artagnan, nie wiedząc, co to znaczy, rad byłby o 100 łokci znaleźć się pod ziemią.
Tak, tak,
mówił dalej pan de Treville, unosząc się.
Jego królewska mość ma słuszność, bo na honor prawdą jest, że muszkieterowie bardzo kiepsko przedstawiają się na dworze. Wczoraj podczas gry z królem kardynał opowiadał z miną pełną współczucia, która nie przypadła mi do smaku, że ci potępieńcy muszkieterowie, ci diabli, mówił kładąc nacisk na każdym słowie z miną ironiczną, która jeszcze więcej mi się nie podobała, ci rębacze, dodał, spoglądając na mnie kocio tygrysim okiem, wywołali zamieszki w szynku przy ulicy Ferro i patrol z gwardii kardynalskiej, myślałem, że mi się w nos roześmieje, zmuszony był aresztować tych wichrzycieli porządku. Do diabła, musicie wiedzieć coś o tym. Aresztować muszkieterów. Wyście tam byli i inni. Nie brońcie się. Poznano was, kardynał wymienił was po nazwisku. Moja w tym wina, tak, moja wina, bo to ja ludzi moich wybieram. Słuchaj, Aramisie. Czemu żądałeś ode mnie kaftana, kiedy ci w sutan nie było tak dobrze? Słuchaj, Porthosie, czyż tylko po to masz złotą szarfę, aby na niej słomianą szpadę zawiesić? Athos! Nie ma tu Athosa? Gdzież on jest?
Panie, smutno odpowiedział Aramis, Athos jest chory, bardzo chory.
Bardzo chory, powiadasz. A na jakąż to chorobę?
Obawiam się, żeby to nie była ospa. Odpowiedział Porthos, chcąc także należeć do rozmowy.
Ospa, bajki mi pleciesz, Porthosie. Biegu o wieku, na ospę chorować?
Co nie?
To nie. Pewnie raniony, a może zabity. Mo, gdybym o tym wiedział, na rany boskie. Panowie muszkieterowie, nie chcę słyszeć o tym, by chodzono do miejsc podejrzanych, robiono burdy uliczne i bito się w zaułkach. Nie chcę, byście się stali pośmiewiskiem gwardii kardynalskiej składającej się z ludzi porządnych, spokojnych, śmiałych i nie takich, których aresztują, bo zresztą aresztować się nie dadzą. Jestem tego pewny. Oni daliby się raczej zabić na miejscu, niż na krok jeden ustąpić. Bo tylko muszkieterowie królewscy uważają za stosowne uciekać.
Porthos i Aramis trzęśli się ze wściekłości. Byliby chętnie zdusili pana de Treville, gdyby nie czuli, że właśnie wielka miłość dla nich wkładała mu w usta te słowa. Gnietli kobierzec nogami, usta przygryzali do krwi, z całych sił przyciskając rękojeści szpady. W przedpokoju usłyszano to wołanie Athosa, Porthosa i Aramisa po nazwisku i odgadnięto po głosie pana de Treville, że się gniewa niechybnie. 10 głów ciekawych, opartych o cienką ścianę, bladło z wściekłości, bo uszy ich do drzwi przylepione ani jednej sylaby nie straciły z tego, co było mówione, a usta powtarzały jedne za drugimi słowa dowódcy ubliżające wszystkim muszkieterom zebranym w przedpokoju. W jednej chwili, począwszy od drzwi gabinetu aż do bramy, cały pałac zawrzał. A, muszkieterowie królewscy dają się aresztować gwardii pana kardynała.
Ciągnął pan de Treville zarówno jak jego żołnierze wzburzony wewnętrznie, lecz przeszywając ich słowami, które zatapiał jedne po drugich jak sztylety w sercach swoich słuchaczy.
Tak, sześciu gwardzistów jego eminencji aresztuje sześciu muszkieterów jego królewskiej mości. Do wszystkich diabłów. Jużem się namyślił. Jadę natychmiast do Luwru, podam się do dymisji z dowództwa nad muszkieterami królewskimi i poproszę, żeby mi dano miejsce w gwardii kardynała, a jeżeli mi odmówią tam do licha, zostanę księdzem.
Na te słowa gwar zewnątrz gabinetu w wybuch się zamienił. Wszędzie słychać tylko było wykrzykniki i przekleństwa. Morbleu, Saint-Dien, do wszystkich diabłów, krzyżowało się w powietrzu jak grad gnany wichrem. D'Artagnan szukał kąta, gdzie by się mógł ukryć i czuł nieprzepartą chęć schowania się pod stół.
A więc tak, mój wodzu, odezwał się Porthos, nie posiadając się ze wzburzenia. Tak, prawdą jest, że sześciu przeciw sześciu nas było, lecz zostaliśmy napadnięci znienacka i zanim zdążyliśmy wydobyć szpady, dwóch z nas padło zabitych, zaś ranny Athos nie więcej wart był od tamtych. Znasz przecież Athosa, kapitanie. Dwa razy usiłował powstać i po dwakroć upadł bezsilny. Nie poddaliśmy się jednak. O nie. Wzięto nas przemocą. O Athosie myślano, że nieżywy i zostawiono go na polu walki. Oto cała historia. Ale do diabła, panie kapitanie, nie wszystkie bitwy się wygrywa. Wielki Pompejusz przegrał pod Farsalos, a król Franciszek I, który, jakiem słyszał, nie ustępował mu w niczym. Został jednak pobity pod Pawią.
A ja mam honor zapewnić pana kapitana, iż jednego z nich własną jego szpadą zabiłem, odezwał się Aramis, bo moja przy pierwszym zetknięciu na dwoje trzasła.
Tak, panie, zabiłem czy zasztyletowałem, jak się panu podoba?
O tym nic nie wiedziałem,
odparł pan de Treville łagodniej.
Jak widzę, pan kardynał przesadzał.
Zmiłuj się, kapitanie,
ciągnął dalej Aramis, widząc, że Treville zaczyna się uspokajać.
Zmiłuj się, nie daj poznać Athosowi, iż wiesz, że jest raniony. W rozpaczy byłby, gdyby do uszu królewskich to doszło, a ponieważ rana jest niebezpieczna, bo przez ramię do piersi dosięgła, można się obawiać.
W tejże chwili podniosła się portiera i piękna, szlachetna głowa, tylko blada straszliwie, ukazała się spoza draperii.
Athos! Wykrzyknęli dwaj muszkieterowie.
Athos!
Powtórzył de Treville.
Wzywał mnie pan.
Rzekł Athos do Trevilla głosem osłabionym, lecz zupełnie spokojnym.
Wzywał mnie pan, jak mi mówili koledzy, więc śpieszę stawić się na rozkazy pańskie. Oto jestem. Czego sobie życzysz, kapitanie?
I z tymi słowami muszkieter w galowym mundurze pewnym krokiem wszedł do gabinetu.
Pan de Treville, do głębi poruszony tym dowodem odwagi, rzucił się ku niemu.
Mówiłem właśnie tym panom, odezwał się, że zabraniam muszkieterom moim narażać życie bez żadnej potrzeby, bo tacy dzielni ludzie, drodzy są królowi, a król wie o tym, iż muszkieterowie jego są najwaleczniejsi na świecie. Podaj mi rękę, Athosie. I nie czekając, uchwycił jego prawą dłoń, ściskając ją z całych sił. Nie spostrzegł jednak, że Athos, pomimo panowania nad sobą, drgnął z bólu, blednąc jeszcze bardziej. Drzwi pozostały uchylone po wejściu Athosa, a chociaż jego rana miała być trzymana w najgłębszej tajemnicy, wszystkim była wiadoma i dlatego okrzyk zadowolenia powitał ostatnie słowa kapitana i kilka głów zapałem pociągniętych ukazało się pomiędzy fałdami portiery.
Pan de Treville byłby niezawodnie ostrymi słowami zganił to wykroczenie przeciw prawom etykiety,
gdyby nie poczuł, że dłoń Athosa ściąga się kurczowo w jego ręce. Spojrzał wtedy bacznie na niego i dostrzegł, że bliski jest zemdlenia. I w jednej chwili Athos, walczący z niesłychanym wysiłkiem dla pokonania srogiego bólu, zwyciężony nim, nareszcie padł jak nieżywy na ziemię.
Chirurga!
Krzyknął pan de Treville.
Mojego królewskiego, najlepszego chirurga, na rany boskie! Mój dzielny Athos skona!
Na krzyki pana de Treville wszyscy wpadli do jego gabinetu,
bowiem nie przyszło mu do głowy zamykać przed kimkolwiek drzwi. Rannego otoczono z wielkim współczuciem. Na nic by jednak wszystko to się nie przydało, gdyby lekarz nie znalazł się był w pałacu.
Przebił się on przez tłum, zbliżył się do zemdlonego wciąż Atosa, a ponieważ hałas i zamieszanie przeszkadzały mu bardzo, zażądał najpierw, aby muszkieter mógł być przeniesiony do przyległego pokoju.
Pan de Treville sam otworzył drzwi,
wskazując Portosowi i Aramisowi drogę. Ci zaś swojego kolegę jak dziecko nieśli w ramionach. Za nimi postępował chirurg, a za chirurgiem drzwi się zamknęły.
Wtedy gabinet pana de Treville,
to miejsce zwykle tak szanowane, chwilowo stał się dalszym ciągiem przedpokoju. Każdy rozprawiał, gadał głośno, klnąc, pomstując, posyłając do wszystkich diabłów kardynała wraz z jego gwardią. Chwilę później Portos i Aramis powrócili.
Zaś chirurg i pan de Treville sami pozostali przy rannym. Powrócił i pan de Treville nareszcie.
Ranny odzyskał przytomność. Chirurg oznajmił, że stan muszkietera nie przedstawia nic niepokojącego dla przyjaciół. Osłabienie było po prostu następstwem znacznego upływu krwi.
Na skinienie pana de Treville
wyszli wszyscy z wyjątkiem D'Artagnana, który nie zapomniał wcale, że miał mieć posłuchanie i z zaciętością prawdziwego Gaskończyka stał w miejscu jak wryty.
Gdy zamknięto za wszystkimi drzwi, pan de Treville,
obróciwszy się, znalazł się sam na sam z młodzieńcem. Wypadek, który się przed chwilą wydarzył, po części przerwał mu myśli. Zapytał więc, czego sobie młodzieniec życzy.
Wtedy D'Artagnan wymienił swe nazwisko, a pan de Treville od razu przypomniał sobie jego przyjście.
Przepraszam cię, rzekł doń z uśmiechem. Wybacz, mój drogi ziomku, zapomniałem zupełnie o tobie. Lecz cóż chcesz? Dowódca jest ojcem rodziny i to jeszcze większą odpowiedzialnością obarczony, aniżeli prawdziwy ojciec. Żołnierze to duże dzieci, a ponieważ chcę, by rozkazy królewskie były spełniane, a pana kardynała nade wszystko, D'Artagnan nie mógł powstrzymać się od uśmiechu.
Spostrzegłszy to, pan de Treville zrozumiał, że nie z naiwnym ma do czynienia
i nagłym zwrotem rozmowy przystąpił do rzeczy. Pańskiego ojca bardzo kochałem, rzekł doń. Więc cóż dla jego syna mogę uczynić? Śpiesz się, bo czas mój nie do mnie należy. Panie, odezwał się D'Artagnan. Wyjeżdżając z Tarbes i przybywszy tutaj, miałem zamiar prosić cię w imię tej przyjaźni, której w swej pamięci nie zatraciłeś, o kaftan muszkieterski. Lecz po wszystkim, co tu od 2 godzin patrzę, pojmuję, że taka łaska byłaby nadmierna i lękam się, iż na nią nie zasługuję. Rzeczy samej, młodzieńcze, jest to łaska,
odrzekł pan de Treville.
Może ona jednak nie być ponad twoją wartość, jak sądzisz. Wszelako wobec postanowienia jego królewskiej mości z żalem ci oznajmiam, iż nikt nie może zostać muszkieterem bez uprzedniej próby w 2 wojnach, bez dokonania czynów rozgłośnych lub służby 2-letniej w innym pułku, mniej od naszego uprzywilejowanym. D'Artagnan skłonił się w milczeniu. Tym goręcej jednak zapragnął wdziać mundur muszkieterski, odkąd dowiedział się, iż otrzymanie go połączone jest z takimi trudnościami. Ale...
ciągnął dalej de Treville, przeszywając ziomka wzrokiem tak przenikliwym, jakby chciał sięgnąć do głębi serca.
Ale przez pamięć na twojego ojca, mego dawnego kolegi, jak ci mówiłem, pragnę uczynić coś dla ciebie, młodzieńcze. Nasi Berneńczycy zwykle nie są bogaci i wątpię, by od czasu mojego wyjazdu z prowincji postać rzeczy bardzo się zmieniła. Pieniądze zapewne ci się nie przelewają. D'Artagnan wyprostował się z dumną miną, która wyrażała, że nikogo o jałmużnę nie prosi. To dobrze, młodzieńcze, to dobrze,
mówił dalej de Treville.
Znam ja tę dumę. Ja przybyłem do Paryża z 4 dukatami w kieszeni, a byłbym ci bił się z każdym, gdyby mi powiedział, iż nie jestem w stanie kupić Luwru.
D'Artagnan prostował się coraz bardziej. Dzięki sprzedaży konia rozpoczynał on karierę z 4 dukatami więcej, aniżeli pan de Treville.
Otóż winieneś zachować to, co masz, chociażby to była suma niepośrednia. Lecz potrzebujesz zapewne doskonalić się w ćwiczeniach, które szlachcicowi przystoją. Dziś zaraz napiszę list do dyrektora Akademii Królewskiej, a od jutra zostaniesz tam przyjęty bez najmniejszej zapłaty. Nie odmawiaj tej małej ulgi. Nasza szlachta, najlepiej urodzona i najbogatsza, prosi o nią nieraz, nie mogąc jej otrzymać. Nauczysz się jazdy konnej, fechtunku i tańca. Wejdziesz tam w dobre znajomości, a od czasu do czasu będziesz mnie tu odwiedzał, abym wiedział, jak ci się wiedzie i czy będę mógł coś dla ciebie zrobić. Jakkolwiek obcy dworskim obyczajom, D'Artagnan odczuł chłód tego przyjęcia. Niestety, rzekł, widzę teraz dobrze, jak mi zbywa na liście polecającym, który mi ojciec dla pana powierzył. W istocie,
odpowiedział de Treville,
Dziwi mnie, że przedsięwziąłeś tak daleką podróż bez tego niezbędnego wiatyku, jedynej ucieczki naszej jako Bearnańczyków.
Miałem go, pani, to w pięknej formie, dziękować Bogu, wykrzyknął D'Artagnan, lecz wydarto mi go podstępem.
I opowiedział całe zajście w Mont, z najdrobniejszymi szczegółami odmalował nieznajomego szlachcica,
a wszystko to z zapałem i prawdą, które oczarowały de Treville.
A to osobliwe, powiedział w zamyśleniu. Mówiłeś więc o mnie i to głośno.
Tak, panie, i popełniłem bez wątpienia niedorzeczność, lecz cóż pan chcesz? Imię takie jak pańskie miało mi służyć w podróży za puklerz.
Osądź więc, panie, czy chroniłem się za niezbyt często.
Pochlebstwo to było na swoim miejscu, a pan de Treville lubił kadzenie jak król i kardynał. Nie mógł się więc powstrzymać od uśmiechu zadowolenia, lecz uśmiech ten zatarł się wkrótce i de Treville powrócił znów do awantury w Mont.
Powiedz mi, ciągnął dalej, czy ten szlachcic nie miał czasem blizny nieznacznej na policzku?
Tak, jakby od zadraśnięcia kulą.
Czy był to człowiek pięknej postawy?
Tak.
Wzrostu wysokiego?
Tak.
Bladej cery o włosach czarnych?
Tak, zupełnie tak samo. Więc pan zna tego człowieka? O panie, jeżeli spotkam go kiedy, a spotkać go muszę, przysięgam, że znajdę go choćby w piekle.
Czekał na przyjazd kobiety?
Badał dalej de Treville.
Tak, i porozumiewawszy się z tą, na którą czekał, odjechał.
Czy nie wiesz, o czym rozmawiali?
Dał jej pudełko, mówiąc, że zawiera ono zlecenie i mówiła, by otworzyła je dopiero w Londynie.
Czy ta kobieta była Angielką?
Nazywał ją Milady.
To on, wyszeptał de Treville.
To on. Sądziłem, że jest jeszcze w Brukseli. O panie, jeżeli wiesz, kim on jest, wykrzyknął D'Artagnan, wskaż mi go, a zrzekam się wszystkiego, nawet twojej obietnicy przyjęcia mnie do muszkieterów, bo przede wszystkim pragnę się zemścić.
Strzeż się, młodzieńcze,
zawołał de Treville.
Przeciwnie, jeśli zobaczysz go na tej samej stronie ulicy, przejdź na drugą. Nie potrącaj o taką skałę, strzaskałaby cię jak szklankę.
To nie przeszkadza, jeżeli go kiedy odnajdę.
Ale tymczasem nie szukaj go, jeżeli mogę ci radzić.
Naraz de Treville zamilkł, tknięty nagłym podejrzeniem.
Straszna nienawiść, jaką młody podróżny tak głośno objawiał dla tego człowieka, który niezbyt prawdopodobnie miał mu list ojca wydrzeć, czyż nie kryła w sobie jakiegoś podstępu? Czy sam ten młodzieniec nie był przez eminencję nasłany i nie przychodził po to, aby zastawić na niego sidła? A może ten rzekomy D'Artagnan jest szpiegiem kardynalskim, którego usiłują wprowadzić do jego domu, aby...
Zyskawszy zaufanie, następnie zgubił de Treville, jak się to już tysiące razy zdarzyło.
Więc zmierzył D'Artagnana jeszcze bystrzejszym okiem niż za pierwszym razem. Widok tej twarzy tryskającej dowcipem, przebiegłej i pełnej przesadnej pokory uspokoił go nieco.
Wiem dobrze, że to Gaskończyk, pomyślał. Lecz może być nim tak dobrze dla kardynała, jak dla mnie. Zobaczymy. Weźmy go na próbę.
Mój przyjacielu, przemówił wolno do niego, ponieważ chcę wierzyć w historię zgubionego listu jako synowi mojego dawnego przyjaciela, pragnę ci wynagrodzić moje chłodne przyjęcie, które zauważyłeś od razu i odkryję ci tajemnicy naszej polityki. Król i kardynał są najlepszymi przyjaciółmi. A jeżeli zdarzają się pozorne zajścia między nimi, to jedynie, aby oszukać głupców. Nie życzę sobie, by mój ziomek, młodzieniec, przyzwoity i dzielny, stawiał swoje pierwsze kroki pośród tych wszystkich komedii, jak jakiś dudek sam dał się złapać, gdy w ten sposób tylu innych się już zgubiło. Wiedz zatem, że jestem oddany tym dwóm panom wszechwładnym i że wszelkie moje postępki nie mają innego celu niż służyć królowi i panu kardynałowi, temu najświetniejszemu geniuszowi, jakiego to kiedykolwiek wydała Francja. A teraz, młodzieńcze, stosuj się do tego, a jeśli czy to z rodziny, czy ze stosunków, czy choćby z instynktu samego masz jakąś niechęć do kardynała taką, jaką widzimy objawiającą się u szlachty, pożegnaj mnie i najlepiej rozstańmy się od razu. Spodziewam się, iż moją otwartością w każdym razie zyskam w tobie przyjaciela, gdyż dotąd jesteś jedynym młodzieńcem, z którym mówię tak otwarcie.
De Treville myślał sobie
jednocześnie, jeżeli młody lisek jest wysłańcem kardynała, tenże, wiedząc, jak dalece go nie cierpie, nie omieszkał z pewnością powiedzieć swojemu szpiegowi, że najlepszym sposobem przypodobania mi się jest wygadywanie na niego w mojej obecności rzeczy niestworzonych.
Więc niezawodnie, pomimo moich zapewnień, to przebiegłe ziółko będzie się popisywało przede mną wstrętem do eminencji.
Ale wbrew oczekiwaniom de Treville, D'Artagnan odpowiedział z największą prostotą.
Przybywam do Paryża z tymi samymi zamiarami. Ojciec mój zalecał mi, aby nikomu nic nie przepuścić. Nie znieść nic od nikogo z wyjątkiem króla, kardynała i ciebie, panie, których uważa za najpierwsze osoby we Francji.
Zwracamy uwagę, iż D'Artagnan z własnego pomysłu dodał do pierwszych dwóch jeszcze pana de Treville.
Bo sądził, że ten dodatek nie powinien zaszkodzić. Mam zatem cześć najwyższą dla pana kardynała, ciągnął dalej, i uznanie najgłębsze dla wszystkich jego czynów. Tym lepiej dla mnie, jeżeli pan, jak słyszę, przemawiasz do mnie otwarcie, bo widzę, że w takim razie miałbym zaszczyt podzielać pańskie zdanie na ten temat. Jeżeli żywi pan dla mnie nieufność, bardzo zresztą naturalną, czuję, iż mówiąc tę prawdę, gubię się w pańskich oczach. Cóż robić? Pocieszam się tylko tym, że nie będzie pan mógł nie mieć dla mnie szacunku, a na tym świecie o to najbardziej mi chodzi.
Pan de Treville był do najwyższego stopnia zdziwiony.
Taka przenikliwość i otwartość zarazem w zachwyt go wprawiły, doszczętnie jednak nie usuwały jeszcze wątpliwości. Im bardziej chłopiec ten wydawał się wyższy od innych swoich rówieśników, tym niebezpieczniejszy się stawał w razie, gdyby tylko grał komedię.
Pomimo to de Treville uścisnął dłoń D'Artagnana i rzekł:
dzielny z ciebie chłopiec. Na teraz jednak nic więcej zrobić nie mogę dla ciebie, prócz tego, z czym ci się ofiarowałem przed chwilą. Mój dom zawsze będzie dla ciebie otwarty. Później zaś, mając zawsze do mnie przystęp, a więc możność korzystania z każdej sposobności, otrzymasz prawdopodobnie to, czego tak pragniesz.
To znaczy, odpowiedział D'Artagnan, że czekasz pan, aż stanę się tego godny. O, bądź spokojny, panie, dodał z poufałością czysto gaskońską. Długo czekać nie będziesz. I skłonił się, aby odejść, jakby reszta zgoła od niego tylko zależała.
Ależ zaczekaj,
rzekł, zatrzymując go de Treville.
Wszak obiecałem ci list do dyrektora akademii. Byłże byś za dumny na to, aby go przyjąć, mój młody szlachcicu.
Nie, panie, odparł D'Artagnan. Zaręczam panu, że z tym nie będzie jak z tamtym. Strzec go będę dobrze i przysięgam, że dojdzie według swojego adresu, a biada temu, kto by usiłował mi go wydrzeć.
Pan de Treville uśmiechnął się na tę przechwałkę i, zostawiając młodego ziomka we framudze okna, gdzie razem rozmawiali,
usiadł przy stole i począł pisać przyobiecany list polecający. D'Artagnan tymczasem, nie mając nic lepszego do roboty, zaczął bębnić na szybach marsza, przypatrując się wychodzącym kolejno muszkieterom i śledząc ich oczami, dopóki nie zniknęli na zakręcie ulicy.
Pan de Treville napisał list,
zapieczętował go i, podniósłszy się, podszedł do młodzieńca, aby mu go oddać.
Jednak w chwili, gdy wyciągnął rękę, pan de Treville ze zdziwieniem ujrzał,
jak jego protegowany podskoczył i czerwony ze złości wybiegł z gabinetu jak strzała, krzycząc:
na rany boskie, teraz mi się nie wymknie.
Kto taki?
Zapytał de Treville.
On, ten złodziej, odparł D'Artagnan. O, podły.
I zniknął.
To diabeł wcielony,
mruknął de Treville.
A może, dodał, jest to tylko zręczny manewr z jego strony. Uciekł, widząc, że w łeb wzięły wszystkie jego zamiary.